Teraźniejsza prawda numer 117, maj, czerwiec 1948 roku. Niewola i wyzwolenie Izraela. Druga Mojżeszowa od rozdziału 1 wersetu 6 do rozdziału 7 wersetu 13 i od rozdziału 10 wersetu 24 do rozdziału 15 wersetu 21. Ciąg dalszy. Jak już wykazaliśmy w poprzedniej części tego artykułu, że podróż Izraela do Morza Czerwonego przedstawia podróżowanie klasy restytucyjnej drogą świętobliwości, i że ich doświadczenia przy Morzu Czerwonym przedstawiają doświadczenia wiernej klasy restytucyjnej podczas małego okresu po tysiącleciu, objawienie rozdział 20 wersety od 7 do 9. Teraz wytłumaczymy w świetle rozdziału 14. z drugiej Księgi Mojżeszowej te ostatnie doświadczenia. Jak Bóg dał rozporządzenie Mojżeszowi i gdzie Izrael ma rozłożyć się obozem przy Morzu Czerwonym, wersety 1 i 2, tak Bóg rozkaże Chrystusowi, głowie i ciału, ażeby przygotowali klasę restytucyjną do ostatecznej próby. Izrael rozłożył się obozem naprzeciw Morza Czerwonego, mając po jednej stronie Fichahirot, po drugiej Baalsefon, a Migdol z tyłu. Fichahirot, miejsce sitowia, przedstawia tych ludzi po tysiącleciu, którzy nie wyrobią w sobie doskonałych charakterów, i tak jak w drugiej Mojżeszowej rozdziale drugim wersetach 3 i 4 przedstawiają Izraelitów, z którymi Jezus obcował, gdy był chłopcem. Baalsefon, Pan Północy, przedstawia szatana i jego upadłych aniołów, jako zwodzicieli ludzi odstępczych w ostatecznej próbie. Migdol, wieża, przedstawia Chrystusa. Tym sposobem wszystkie czynniki połączone z ostateczną próbą są zobrazowane przez warunki zewnętrzne, jakie otaczały Izraela przy Morzu Czerwonym. Obozowanie Izraela w takich otaczających go warunkach przedstawia wierną klasę restytucyjną, która będzie wystawiona na próbę wtórej śmierci, będąc po obu stronach otoczoną złymi aniołami i ludźmi, jako jej przeciwnikami, czyhającymi by ją usiedlić. Ona jednak będzie mieć za sobą na straży Chrystusa, Jezusa i Kościół, jako jej mocną wieżę. Na pewno iż takie będą okoliczności ostatecznej próby, według opisu podanego w objawieniu rozdziale 20 wersetach od 7 do 10. W wierszach 3 i 4, Bóg daje powody figuralnego rozkazu. Po pierwsze, Faraon wierzył, że Izraelici byli strwożeni i pobłądzili w bezdrożnej puszczy i byliby radzi, by ich wydostać z tego stanu nawet kosztem powrotu do niewoli. Po drugie, łagodność Boża pobudziła Faraona przeciw Izraelitom, że postanowił ich gonić i dostać na powrót za swoją własność. Po trzecie, Bóg dostąpiłby czci za wybawienie Izraela i pokonanie Faraona i jego wojska. I, po czwarte, Egipcjanie byliby zmuszeni uznać Boga w jego naturze i charakterze, jako Jehowę, w jego czynności z Izraelem i z nimi. Te cztery powody wystawienia Izraela na próbę przy Morzu Czerwonym stosują się pozafiguralnie do boskiego wystawienia wiernej klasy restytucyjnej na próbę w małym okresie po tysiącleciu. Wierzenie faraonowe, że Izraelici pobłądzili na puszczy i byli w procesie wyginięcia, i że chętnie przyjmą jego wybawienie, i zgodzą się zostać jego niewolnikami, przedstawia wierzenie szatana, gdy on będzie uwolniony po tysiącleciu, że wszyscy z klasy restytucyjnej wstrzymani zasadami dobrego królestwa, i tym sposobem zgubieni dla grzesznej wolności, z chęcią będą chcieli stać się niewolnikami grzechu, błędu i śmierci, gdyby ich uwolniono od wykonywania sprawiedliwości. Pierwszy powód na tę próbę wskazuje, że rodzaj ludzki wtedy będzie w stanie próby, faktu znany nawet przez szatana. Drugi powód boski na zarządzenie próby figuralnej wskazuje, że w pozafigurze zły kusiciel będzie obecny, który będzie tak śmiały z powodu dobroci Bożej, że odważy się na taką rzecz. Trzeci powód boski na zarządzenie figuralnej próby zawiera w pozafigurze to, że ta próba się skończy na chwałę Bogu na wysokości, przez co będzie pokój na ziemi ludziom dobrej woli. Czwarty powód boski na zarządzenie tej figuralnej próby obejmuje w pozafigurze, iż szatan, upadli aniołowie i odszczepieńcy z ludzi doświadczą poznają, w procesie ich niszczenia, że Bogiem jest Jehowa, to jest najwyższy i wieczny w Jego osobie, i najwyższy i doskonały w Jego charakterze. Tym sposobem są dane w figurze cztery powody na boskie zarządzenie ostatecznej próby podczas małego okresu. I te cztery powody usprawiedliwiają zarządzenie na ostateczną próbę. Rozłożenie się Izraela obozem według przepisanych warunków, werset czwarty, przedstawia przygotowania świata do ostatecznej próby. Jak Faraonowi dano znać o ucieczce Izraela z niewoli na wolność, werset piąty, tak szatan będzie powiadomiony na początku małego okresu, że rodzaj ludzki został uwolniony z niewoli grzechu, błędu i śmierci na wolność dziatek bożych. Szatan zauważy to potem, gdy mu będzie dozwolone powrócić na ziemię, a obserwując rodzaj ludzki, żyjący w doskonałych warunkach i w posłuszeństwie prawdzie i sprawiedliwości, które z jego przewrotnego zapatrywania będzie uważał za niewolę stworzeni są, w ziemi, zawarła je puszcza, werset trzeci. W wersecie piątym Faraon przedstawia, tak jak zawsze, szatana, lecz tu jego słudzy, urzędnicy, przedstawiają tylko upadłych aniołów. Faraon i słudzy jego, żałujący, że wygnali Izraela i pozwolili mu opuścić Egipt, przedstawiają szatana i upadłych aniołów rychło w małym okresie, którzy podczas obecnego ucisku zmienili swe myśli, odrzucając lud Boży i nie trzymając go w silnych kardach, jak to się obecnie dzieje, gdy królestwo szatana łamie się. Takie zmienienie swych myśli w figurze i w pozafigurze jest względnie obróceniem się przeciw boskiemu figuralnemu i pozafiguralnemu Izraelowi, werset piąty. Pytanie, cóżeśmy to uczynili, żeśmy wypuścili Izraela, aby nam nie służył? Werset szósty, znaczy tak w figurze jak i w pozafigurze, że zapytujący się zauważyli, że niemądrze uczynili w tym względzie. Pięć przesiewań w małym okresie. Z równoległości żniw możemy wywnioskować, że szatan wprowadzi pięć przesiewań, równających się w czasie i jakości pięciu przesiewaniom obydwu żniw z pierwszego listu do Koryntów w rozdziału 10 wersetów od 1 do 4. Innymi słowy, od kwietnia 2878 roku do czerwca 2881 roku, będzie tam przesiewanie, równające się przesiewaniu przeciw okupowi od kwietnia 1878 roku do czerwca 1881 roku. Od kwietnia 2881 roku do października 2884 roku, będzie operowało przesiewanie, równające się przesiewaniu niedowiarstwa od października 1881 roku do października 1884 roku. Od października 2891 roku do października 2894 roku, będzie przesiewanie, równające się przesiewaniu kombinacjonizmu od października 1891 roku, do października 1894 roku. Od października 2901 roku do października 2904 roku będzie przesiewanie, równające się przesiewaniu reformizmu od października 1901 roku do października 1904 roku, a od lutego 2908 roku do czerwca 2911 roku będzie tam przesiewanie równające się przesiewaniu zaprzeczania od lutego 1908 roku do czerwca 1911 roku. Gdy weźmiemy pod uwagę, że w dwóch wojnach Dawida z Filistynami, ci ostatni przedstawiają w pierwszej wojnie przesiewaczy odrzucających okup i ich zwolenników, a w drugiej wojnie przesiewaczy odrzucających uczestnictwo Kościoła w ofierze za grzech i ich zwolenników, to jesteśmy lepiej przygotowani do zauważenia tych pięć przesiewających klas, do których jest czyniona aluzja w czterech narodach wspomnianych negatywnie w II Mojżeszowej rozdziale 15 wersetach 14 i 15, Filistynach, Edomczykach, Moabitach i Hananejczykach, będących w nieprzyjaźni z synami izraelskimi i nieprzyjaźnie usposobionych do ich doświadczeń przy Morzu Czerwonym. Te pięć przesiewań, rozumie się, będą o wiele przebieglejsze od nauk, ducha i czynów niż te z czasu rzęcia, czyli lat 1874-1914. Ponieważ takie wielkie złudzenia i zło, jakie były dokonane w pięciu przesiewaniach żniwa wieku Ewangelii, możemy być pewni, nie zwiodłyby udoskonalonych ludzi. Dlatego szatan użyje zaprzynęte do swoich ryb pewnych form więcej wyrafinowanych odnośnie zaprzeczania okupu, a także niedowiarstwa, kombinacji, reformy i przeciwieństwa, aniżeli w przesiewaniach parouzyjnych, gdy będzie chciał zwieść klasę restytucyjną w małym okresie. On na pewno zbada serca tych wszystkich, mając szczególnie na uwadze takich ludzi, których on pozna, iż są niewdzięcznikami najbardziej samolubnymi, których użyje za wodzów w przesiewaniach. Złożona reprezentacja najgorszego zła będzie bez wątpienia pozyskaną za wodzów i zwolenników w pierwszym przesiewaniu, następnie najgorsi za wodzów i ich zwolenników w drugim przesiewaniu, i tak dalej, aż pięć złożonych reprezentacji zła będzie pozyskanych za wodzów i zwolenników w ten sposób. Tym sposobem pozafiguralny faraon wezwie swój lud z sobą do ataku na lud Boży, werset 6. Pięć przesiewań w małym okresie. Z równoległości żniw możemy wywnioskować, że szatan wprowadzi pięć przesiewań, równających się w czasie i jakości pięciu przesiewaniom obydwu żniw z pierwszego listu do Koryntów w rozdziału 10 wersetów od 1 do 4. Innymi słowy, od kwietnia 2878 roku do czerwca 2881 roku będzie tam przesiewanie, równające się przesiewaniu przeciw okupowi od kwietnia 1878 roku do czerwca 1881 roku. Od kwietnia 2881 roku do października 2884 roku będzie operowało przesiewanie, równające się przesiewaniu niedowiarstwa od października 1881 roku do października 1884 roku. Od października 2891 roku do października 2894 roku będzie przesiewanie, równające się przesiewaniu kombinacjonizmu od października 1891 roku do października 1894 roku. Od października 2901 roku do października 2904 roku będzie przesiewanie, równające się przesiewaniu reformizmu od października 1901 roku do października 1904 roku, a od lutego 2908 roku do czerwca 2911 roku będzie tam przesiewanie równające się przesiewaniu zaprzeczania od lutego 1908 roku do czerwca 1911 roku. Gdy weźmiemy pod uwagę, że w dwóch wojnach Dawida z Filistynami, ci ostatni przedstawiają w pierwszej wojnie przesiewaczy odrzucających okup i ich zwolenników, a w drugiej wojnie przesiewaczy odrzucających uczestnictwo Kościoła w ofierze za grzech i ich zwolenników, to jesteśmy lepiej przygotowani do zauważenia tych pięć przesiewających klas, do których jest czyniona aluzja w czterech narodach wspomnianych ujemnie w drugiej Mojżeszowej. Rozdziale 15 wersetach 14 i 15, Filistynach, Edomczykach, Moabitach i Hananejczykach, będących w nieprzyjaźni z synami izraelskimi i nieprzyjaźnie usposobionych do ich doświadczeń przy Morzu Czerwonym. Te pięć przesiewań, rozumie się, będą o wiele przebieglejsze od nauk, ducha i czynów niż te z czasu rzęcia 1874-1914. Ponieważ takie wielkie złudzenia i zło, jakie były dokonane w pięciu przesiewaniach żniwa wieku Ewangelii, możemy być pewni, nie zwiodłyby udoskonalonych ludzi. Dlatego szatan użyje zaprzynęte do swoich ryb pewnych form więcej wyrafinowanych odnośnie zaprzeczania okupu, a także niedowiarstwa, kombinacji, reformy i przeciwieństwa, aniżeli w przesiewaniach parouzyjnych, gdy będzie chciał zwieść klasę restytucyjną w małym okresie. On na pewno zbada serca tych wszystkich, mając szczególnie na uwadze takich ludzi, których on pozna, iż są niewdzięcznikami najbardziej samolubnymi, których użyje za wodzów w przesiewaniach. Złożona reprezentacja najgorszego zła będzie bez wątpienia pozyskaną za wodzów i zwolenników w pierwszym przesiewaniu, następnie najgorsi za wodzów i ich zwolenników w drugim przesiewaniu, i tak dalej, aż pięć złożonych reprezentacji zła będzie pozyskanych za wodzów i zwolenników w ten sposób. Tym sposobem pozafiguralny faraon wezwie swój lud z sobą do ataku na lud Boży, werset 6, że szatan będzie przygotowywał swoje organizacje, wozy, werset 6, to obejmuje w sobie dwie rzeczy, po pierwsze, że on uplanuje budowę każdej organizacji, i, po drugie, że on będzie powodem, iż budowa każdej z tych organizacji przyjdzie do skutku. Czynienie tego ostatniego będzie jednym z zarysów każdego z pięciu przesiewań tego czasu, ponieważ przesiewacze i ich zwolennicy będą chcieli stowarzyszyć się razem organizacyjnie. A szatan nasunie myśl wodzom przyjęcia organizacji, jaką on uplanuje. W figurze 600 wozów było wziętych. Wyrażenie wozów wybornych znaczy wozów cenniejszych, ponieważ następne zdanie podaje, i wszystkie wozy, wojenne, egipskie. Poza figura potwierdza to tłumaczenie w sposób następujący, 600 jest dziesięciokrotnością liczb 6 i 10. 6, jak wiemy, jest symbolem złego lub niedoskonałości, lecz tutaj jest symbolem złego, a nie niedoskonałości, ponieważ 6 jest połączona z 10. liczbą doskonałości natur niższych od boskiej. Dlatego 6 tutaj nie mogłoby znaczyć niedoskonałości, gdyż to sprzeciwiałoby się idei doskonałości objętej w liczbie 10. Dziesięciokrotność 6 × 10 nasuwa myśl, że więcej niż jedna z doskonałych natur jest włączona, rozmaite anielskie natury i ludzie. Dlatego pozafiguralne znaczenie tych 600 wozów byłoby ogólną sumą złych organizacji użytych przez doskonałe istoty niższe od istot natury boskiej, to jest, duchy niższe w ich naturach od duchów natury boskiej, i przez ludzi. Doskonałość, rozumie się, nie byłaby w charakterze, lecz w uzdolnieniu umysłowym, ponieważ ani szatan, ani upadli aniołowie, ani odszczepieńcy z klasy restytucyjnej nie będą doskonali w charakterze, ale będą doskonali w zdolnościach umysłowych. Dlatego liczba 600 w figurze nie oznacza liczby organizacji w pozafigurze, lecz ich charakterystyki i ich członków, to znaczy, że będą złymi, i że będą własnością i pod kierownictwem doskonałych duchów i ludzi. Więc nie wiemy, ile takich organizacji szatan sformuje dla jego celów w małym okresie, ani nie powinniśmy się tego domyślać, gdyż domyślanie pod tym względem byłoby bezowocne i szkodliwe. Jeśli pozostaniemy wiernymi, to we właściwym czasie będziemy to wiedzieli. Przełożeni, naznaczeni nad wozami faraonowymi, przedstawiają upadłych aniołów niewidzialnych, mających pod swoim kierownictwem te organizacje i odstępców restytucyjnych widzialnych, mających pod sobą kierownictwo tych organizacji. Jak dobroć boska zatwardziła serce faraonowe, nie przeszkadzając mu w robieniu przygotowań do gonienia i pochwycenia Izraelitów, usuwając przeszkody do takich przygotowań, o ile miały posłużyć do celów boskich, werset 8, tak boskie nieprzeszkadzanie szatanowi w jego przygotowaniach do odzyskania kontroli nad rodzajem ludzkim, o ile by to posłużyło celowi Bożemu, tym silniej zatwardzi serce szatana w postanowieniu, by uczynić wysiłek do zdobycia kontroli nad rodzajem ludzkim. Dlatego zatwardzenie serca w każdym wypadku nie ma być rozumiane, jakoby Bóg wpłynął wprost na ich serce przez nasuwanie i pobudzanie ich do złego, ale On to uczynił i uczyni przez dobroć swoją w tej sprawie, jak powyżej wykazano. Bóg zezwoli bez żadnych przeszkód na tak wielką wolność szatanowi w jego ruchu, przygotowaniu, organizowaniu, pokuszeniu i pozyskiwaniu poparcia od szczepieńców, a jego powodzenie w tych kierunkach pobudzi go do coraz silniejszego postanowienia, ażeby pozyskać na powrót kontrolę nad rodzajem ludzkim. Zatwardzenie serca szatana zostanie dokonane z powodu zezwolenia Bożego i efektywnie przez wykonywanie złych ambicji. Tym to więc sposobem Bóg zatwardzi serce szatana i szatan zatwardzi swoje serce w podobny sposób, jak to uczynił faraon, figura na szatana. Faraon w pogoni za Izraelem wyobraża, jak szatan, operujący środkami i sposobami, będzie dokonywał kuszenia wiernej klasy restytucyjnej, ażeby przyłączyli się do jego 5 przesiewających ruchów. Szatan nie pominie nikogo w tym pokuszeniu, ale rozpoczynając z najgorszymi osobami spośród klasy restytucyjnej, a kończąc z najlepszymi spośród nich, tym sposobem w każdym z tych przesiewających ruchów przedstawi je całej ludzkości, nasuwając pozornie słuszne myśli, które będą miały pozory sprawiedliwości, lecz które będą zawierały w sobie zarodki grzechu. Szatan przez ciągłe narzucanie się wiernym przez wewnętrzne i zewnętrzne nasuwania myśli do złego, jest poza figurą faraonowego gonienia za Izraelem. Należy zwrócić uwagę, że ostatnie zdanie wersetu 8, lecz synowie izraelscy wyszli w ręce możnej, wyraża myśl, jaką napotkaliśmy w tej historii przynajmniej po raz piąty. Chociaż w figurze, wiersz 9, o gonieniu jest mowa jako o jednym akcie, to należy pamiętać, że w pozafigurze jeden akt kuszenia jest rozłożony na wszystkie 5 przesiewań. A powód, dlaczego jeden akt w figurze może przeciągnąć się przez 5 przesiewań, jest ten, ponieważ rzeczywista natura pracy szatana w każdym z 5 przesiewań jest taka sama, to jest kuszenie do złego. Dogonienie ich, werset 9, przedstawia ten rodzaj pokuszenia, który silnie pochłania uwagę tych, którzy będą kuszeni. Jak to jest zobrazowane przez wszystkie konie, wozy, jezdnych i wojsko faraonowe doganiające Izraelitów, co pokazuje, że atak pokuszenia przez wszystkie władze onego złośnika będzie ostry. Konie przedstawiają jego nauki, które będą ciągnąć jego organizację, wozy, jezdni przedstawiają doktrynalnych wodzów, którzy będą prowadzić kierunek tych nauk i organizacji, a wojsko przedstawia zwykłych odszczepieńców spośród ludzi w małym okresie. Zobacz objaśnienie tego wiersza w komentarzu. Z faktu, że szatan poprowadzi odszczepieńców do ataku na starożytnych świętych, miasto umiłowane, reprezentacyjnie, i młodocianych świętych, obóz świętych, jak to jest podane w objawieniu rozdziale 20 wersecie 9, będzie to szczególnym grzechem, jaki oni popełnią z jego pobudek. Rozumiemy, że głównym błędem doktrynalnym, koniem, jakiego on użyje do zwodzenia ludzkości, będzie myśl, że rodzaj ludzki powinien otrzymać królestwo przy pierwszym zachodzeniu końca tysiąclecia na następny okres. Co jednak jest prawdą, gdyż ta obietnica będzie dana zwycięzcom tysiąclecia, że przy końcu tysiąca lat oni odziedziczą królestwo ziemskie. Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 34. Szatan użyje tej doktryny w sposób oszukańczy, przez ignorowanie faktu, że tysiąc lat będzie kończyć się sposobem zachodzącym, to jest tak, jak rozpoczynały się sposobem zachodzącym w różnych okresach, 1874, 1898, 1881 i 1914 roku. Lecz on będzie poddawał kuszące myśli, że ono zakończyło się w 2874 roku. Gdy dnie, tygodnie, miesiące i lata będą mijały po roku 2874, on z coraz większym naciskiem będzie nasuwał sercom ludzkim coś na podobieństwo tego, co następuje. Tysiąc lat skończyło się w 2874 roku, ale jak widzicie, starożytni i młodociani święci nie dają wam królestwa, ale trzymają je dla siebie. Oni przywłaszczają sobie władzę, która się wam słusznie należy, ażeby panować nad wami. Oni jako uzurpatorzy, panujący nad dziedzictwem Bożym, starają się pozbawić was waszych praw dla ich własnego zysku. To nie może być wolą pańską, który obiecał dać wam królestwo z końcem tysiąclecia, to jest w 2874 roku. Musicie mieć wiarę w jego obietnicę i domagać się oddania wam królestwa zgodnie z obietnicą Bożą. Zdaje się, iż takie będzie to szatańskie zwodzenie. Przesiewacze i przesiani w tysiącleciu. Szatan jakimś sposobem będzie dążyć w nasuwaniu tego kierunku myśli odnośnie doktryny i jej nadziei o oddaniu Królestwa Światu, łącząc ją z rozcieńczonymi formami o odrzuceniu okupu, niedowiarstwa, kombinacji, reformy i przeciwieństwa. Szczegółów, co do tego, jak on to wszystko uczyni, nie wiemy. Ani nie potrzebujemy wiedzieć. pomiędzy październikiem 2874 i kwietniem 2878 roku szatan tak pobudzi niektórych przez swoje sugestie, że pozyska ich jako wodzów w pierwszym przesianiu, odrzucenia okupu, w małym okresie, i ci staną się jego mówczymi narzędziami, którzy będą dawali ustne wyrażenie odnośnie jego odrzucenia okupu zastosowanego do jego perwersji oświatowej nadziei królestwa. Przez taką agitację prowadzoną oczywiście sposobem bardzo łagodnym, która będzie raczej kwestią domagającą się rozważania, a nie bezpośrednią prośbą, będzie to zatem pierwsza reprezentacja odszczepieńców, nie będąca w serdecznej zgodzie z prawdą i sprawiedliwością, a która zostanie pozyskaną przez to pokuszenie. Możliwie ich myśl, że już jest czas, by królestwo według prawa należało do nich, połączona z niewdzięcznością za korzyści odebrane z okupu, będzie przez ten akt stanowić zaparcie się okupu, i możliwie to jest wszystko, co będzie objęte w ich nieuznawaniu okupu, a więc uczucie i akt, chociaż niewyrażone słowami, będą stanowić przesiewanie zaparcia się okupu w małym okresie. Ile z ludzkości lub jaka jej proporcja będzie w owym czasie zebrana w pierwszym przesiewaniu, tego nie wiemy. Taki stan rzeczy będzie prawdopodobnie trwał od kwietnia 2878 do czerwca 2881 roku, w którym to czasie odbędzie się pierwsze przesiewanie. Będą tam na pewno faktyczne, jeśli nie słowne, zaprzeczenia czynione ze strony sprawiedliwych, by wiara w boskie obietnice wymagała łagodnego żądania od starożytnych i młodocianych świętych, by oddali królestwo światu. Lecz tym zaprzeczeniom nie będą wierzyć, ale dawać posłuch diabłu, a przeciwstawienie się tym zaprzeczeniom może być formą, w której skażony pogląd o nadziei królestwa dla świata może być połączony z niedowiarstwem w drugim po tysiącletnim przesiewaniu. Jak szatańskie doktryny, organizacje, wodzowie i przesiewki były czynne w owym czasie w pierwszym przesiewaniu, nieuznawaniu okupu, tak też wzmocnieni będąc przez drugich, czynnymi będą w przesianiu niewiary w owym czasie. A z powodu przesiewaczy, niektórzy co wytrwali mniej lub więcej skutecznie podczas pierwszego przesiewania, zostaną pozyskani podczas drugiego przesiewania. Ci zatem będą drugą najgorszą grupą tych, którzy w przyszłym wieku zreformują się zewnętrznie, lecz nie wewnętrznie. Możemy być pewni, że tak przesiewacze jak i ich przesiewki będą się starali o świętobliwe zachowywanie wszystkich form sprawiedliwości, dobroci i grzeczności, gdyż inaczej pobiliby swój własny cel, to pomimo tego postąpią oni w gorsze, jako zwodzący tak i zwiedzeni. Możliwie, iż do tego czasu przestaną podawania swych myśli w łagodnie nasuwającej się kwestii, a zamienią ją na łagodne twierdzenie odnośnie rzekomego uzurpatorstwa starożytnych i młodocianych świętych, radząc im, by opuścili swe miejsca na korzyść świata, dowodząc, iż taka jest w tym wola Boża. To będzie postępowało podczas drugiego przesiewania, od października 2881 do października 2884 roku. Od października 2884 do czerwca 2891 roku rzeczy posuwać się będą spokojnie wśród przesiewaczy i przesiewek, którzy będą coraz więcej przekonani o uzurpatorskiej naturze postępowania starożytnych i młodocianych świętych, następnie czynne będzie przesiewanie kombinacji przez około 3 lata, od października 2891 do października 2894 roku. Obracając się około skażonej myśli o królestwie, które niby to sprawa Bożego powinno należeć od roku 2874 do świata, ale które zostało przywłaszczone przez starożytnych i młodocianych świętych. W tym czasie rozpocznie się kampania agitacyjna, która będzie mniej łagodna od poprzednich dwóch agitacji, lecz jeszcze możliwie w zewnętrznej zgodzie z formami sprawiedliwości i grzeczności. W tym to przesianiu, kombinacji, szatan powiększy swoje organizacje i połączy je we większą kooperację jedną z drugą. Jak w figuralnym przesiewaniu kombinacji o wiele więcej pomarło, 24 tysiące, 4 Mojżeszowa rozdział 26 werset 9, niż w którymkolwiek innym przesiewaniu w figurze, z tego należy wnosić. Te trzecie po tysiącleciu przesiewanie pozyska o wiele więcej przesiewek, niż którekolwiek inne przesiewanie w małym okresie. Tym sposobem wytworzy się trzecia grupa tych, którzy będąc złymi w sercu, zostaną pozyskani na stronę szatana. Od tego czasu będzie wielki wzrost pozafiguralnych koni, wozów, jezdnych i pieszych żołnierzy z pozafiguralnym faraonem, który do tego czasu będzie miał coraz większą nadzieję, zdającego się, zwycięstwa. Możliwe, iż do tego czasu agitacja dojdzie do ścisłego, lecz łagodnego domagania się, ażeby starożytni i młodociani święci oddali władzę ludzkości. Potem znów będzie chwilowa cisza od października 2894 do czerwca 2901 roku, po której wkrótce nastąpi około trzyletni okres szatańskiej skażonej myśli o królestwie, które z boskiego prawa należy do świata od roku 2874. To czwarte przesiewanie, październik 2901 do października 2904 roku, będzie połączone z reformą, przez którą nastąpi silny protest przeciw rzekomemu uzurpatorstwu starożytnych i młodocianych świętych, po czym nastąpi rozwinięta agitacja i silne domaganie się reformacji z ich czynu, ażeby rzekomo sprawiedliwość mogła zająć miejsce ich rzekomej uzurpacji. Taka agitacja, protest i żądania będą zawierały w sobie myśl, jakoby starożytni i młodociani święci aktualnie grzeszyli, a rzekomi reformatorzy przedstawią się jako przyjaciele i budowniczowie sprawiedliwości, a nie przyjaciele i niszczyciele grzechu. Lecz prawda będzie po stronie drugiej, ci zaś rzekomi reformatorzy zostaną pokąsani, według figury, przez ogniste węże grzechu. 4 Mojżeszowa rozdział 21 wersety od 4 do 6. Podczas tego przesiewania, jak jego zacytowana figura wskazuje, szatan pozyska wiele przesiewek, a tym sposobem zostanie pozyskana czwarta grupa tych, którzy podczas tysiąclecia uczynili tylko zewnętrzną reformę, a nie reformę serca. Tym więc sposobem oni wielce powiększą jego symboliczne konie, wozy, jezdnych i pieszych żołnierzy. Potem nastąpi okres stosunkowo spokojny, w którym to czasie szatan będzie skupiał swoje zdobycze. Będzie to okres raczej krótki, od października 2904 do lutego 2908 roku. A po tym czasie nastąpi piąte po tysiącleciu przesiewanie, kontradykcji, czyli przeciwieństwa, luty 2908 roku do czerwca 2911 roku. Fałszywa idea szatana, że królestwo sprawa Bożego należy do ludzkości od roku 2874, poprowadzi do znacznego kontradycyjnego sporu, przez który piąta grupa tych, którzy tylko zewnętrznie zreformowali się podczas tysiąclecia, zostanie pozyskana przez onego złośnika. W jakiejś pomniejszonej formie będzie ten przewrotny pogląd połączony z ofiarami za grzech, pośrednikiem i przymierzami i na pewno słowne ataki nastąpią przeciw starożytnym i młodocianym świętym. To przesiewanie będzie drugim co do największej liczby pozyskanych przesiewek w pozafigurze, tak jak było w figurze. 4 Mojżeszowa rozdział 16 werset 49. Z piątego przesiewania wynurzy się szatan z wieloma symbolicznymi końmi, wozami, jezdnymi i pieszymi żołnierzami. On widocznie przez piąte przesiewanie pozyska na swoją stronę ostatnią grupę tych, którzy nie będą czystego serca. Od tego czasu, czerwiec 1911 roku, kres graniczny będzie wyraźnie zaznaczony pomiędzy tymi dwoma klasami ludzi, symbolicznymi owcami i kozłami. Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety od 31 do 46. Dotąd szatan będzie prowadził naprzód stopniowo swoje przesiewki przez mniej lub więcej łagodne wyrażenia samolubnych słów, próśb, domagań, protestów i kontradykcji przeciw postępowaniu starożytnych i młodocianych świętych, z powodu, że oni, jako książęta w sądzie panować będą. Izajasza rozdział 32 werset 1. Wszystko to, o ile się tyczy przesiewek, będzie czynione w tym mniemaniu, że królestwo sprawa Bożego już dawno do nich należy, lecz będzie to oszustwo szatana, w które oni uwierzą. Do tego czasu oni będą czynili wysiłki, by osiągnąć to, co im się zdawać będzie, że do nich należy, a czynić to będą rzekomo z wierności i posłuszeństwa Bogu. Tym sposobem będą gotowi w sercu do otwartego buntu przeciw rządom starożytnych i młodocianych świętych, szatan zaś, widząc ich gotowymi do czynu, pobudzi ich do ataku na nich. Objawienie rozdział 20 werset 9. Jak daleko ten atak postąpi w gwałcie, czy dobicia, zranienia lub zabicia książąt, postanowionych po całej ziemi, tego nie jesteśmy pewni, chociaż skłaniamy się do myśli, że pomordują książąt tysiąclecia. Powód do takiej myśli jest następujący: coś musiałoby niezwykłego nastąpić, ażeby odebrać życie starożytnym i młodocianym świętym, którzy wtedy będą mieli żywot doskonały, ponieważ muszą umrzeć, ażeby mogli otrzymać zmianę natury, a będąc w doskonałych warunkach tysiąclecia i nie mając szczególnie trudnej służby do wykonania, przez którą mogliby zużyć swoje życie. Dlatego musi coś niezwykłego nastąpić, ażeby spowodować śmierć tak wielkiej liczby doskonałych istot, żyjących w doskonałych warunkach i blisko jeden drugiego. Tak, Bóg mógłby ich w cudowny sposób nagle uśmiercić, lecz o ile nam wiadomo, nic podobnego nie znajdujemy w Biblii, co by nasuwało podobną myśl. Ani Bóg tak nie postępował z innymi Jego sługami, by umierali we wielkich liczbach w tym samym czasie i w pobliżu jeden drugiego. Nie będąc dogmatykiem w tym przedmiocie, skłaniamy się do myśli, że źli ludzie przy końcu małego okresu wymordują książąt, a jeżeli tak, to złym zostanie przez to udowodnione, że są grzesznikami i niewartymi życia. Lecz pomimo takiego wyniku rozumowania, niechaj nikt stanowczo nie twierdzi, że książęta tysiąclecia będą wymordowani. Możemy co najwyżej mówić, że prawdopodobnie tak będzie. Możliwe, że źli ludzie zgrzeszą podczas buntu innym sposobem, a to byłoby dostatecznym dowodem, by ich objawić jako grzeszników niegodnych życia. Zauważmy, że Faraon, werset 9, dogonił Izraelitów, gdy leżeli obozem przy Morzu Czerwonym, naprzeciw Fichahirot, a przed Baalsefon. ta sytuacja była już tak w figurze jak i poza figurze wyjaśniona przy omawianiu wiersza trzeciego, a nasze wyjaśnienie wersetu dziewiątego w poza figurze dowodzi, że było prawdziwe. W wersecie dziesiątym jest opisany skutek następowania faraonowego na synów izraelskich. Zbliżanie się faraona, Izraelici zauważyli przez odgłos kopyt końskich, turkot wozów i krzyk wojska jezdnego i pieszego, co wyobraża jak szatańskie formy doktrynalne, jego agitacje organizacyjne, oraz propaganda jego przesiewających wodzów i przesiewek, oznajmi wiernej klasie restytucyjnej o szatańskich wysiłkach kuszenia ich. To pozafiguralne zbliżanie się ma następować w każdym z pięciu przesiewań i w każdym z nich pokusy szatana oznajmią te cztery agencje. Podniesienie oczu przez synów izraelskich przedstawia skierowanie swej uwagi przez wierną klasę restytucyjną w każdym z tych pięciu przesiewań na agitacje tu zobrazowane. Zobaczenie przez Izraelitów zbliżających się wojsk faraonowych przedstawia wierną klasę restytucyjną, rozpoznającą poselstwa przesiewające podczas pięciu przesiewań, goniące za nimi, jako ostatnie wysiłki szatana, by ich skusić do złego. Wielka bojaźń Izraelitów przedstawia bojaźń i roztargnienie serca, jakie wierni będą odczuwali pod srogimi pokuszeniami, jakie będą operowały podczas pięciu przesiewań. My, którzyśmy przeszli przynajmniej jedno, niektórzy z nas więcej niż jedno, pamiętamy w jak wielkiej bojaźni i roztargnieniu byliśmy podczas takiego lub takich przesiewań. Możemy mieć dość jasne pojęcie o roztargnieniu i obawie, jaka ogarnie wiernych w małym okresie w czasie przechodzenia przez pięć przesiewań doświadczających serca. Nawiasowo możemy jeszcze nadmienić, że pięć przesiewań, jakie są zobrazowane w pięciu doświadczeniach Izraela na puszczy, 1 Koryntów rozdział 10 wersety od 5 do 14, na pewno odgrywają ważną rolę w planie Bożym. Przypominamy, że te przesiewania były lub będą czynne nie tylko w tych trzech żniwach i w Epifanii, ale także jedno przesiewanie operowało w każdej z pięciu epok Kościoła, jakie znajdowały się w okresie pomiędzy dwoma żniwami. Możliwe, iż one będą czynne w łagodnej formie w tysiącleciu, i będą sposobem, przez który zostaną objawione dzieci, które w 100 latach umrą. Izajasza rozdział 65 werset 20. Te przesiewania są, zdaje się, symbolicznie pokazane w piramidzie, przez pięć rowków, obok czterech wstawek, w przedpokoju zaraz ponad wejściem do przejścia prowadzącego do pokoju królewskiego, że jak wszyscy, którzy otrzymują boską naturę, musieli przechodzić egzaminację przez te pięć prób, tak wszyscy, którzy osiągną życie na innych poziomach istot, będą musieli również przechodzić przez podobne próby. Wołania Izraela do Pana o pomoc, werset 10, przedstawiają wołania wiernej klasy restytucyjnej do Boga o pomoc wśród pokus małego okresu. Doświadczenia dla wiernych w czasie próby. Narzekania ludu izraelskiego wyrażone do Mojżesza, wersety 11 i 12, rozumiemy, że przedstawiają chwilowe dręczące obawy wiernej klasy restytucyjnej, że nie będzie mogła odnieść zwycięstwa, i dlatego życzyć sobie będzie, iż byłoby lepiej dla niej, gdyby była nigdy nie opuszczała imperium szatana, ale raczej pozostawała pod przekleństwem i śmiercią Adamową, aniżeli pod groźbą wtórej śmierci w małym okresie. Wypowiadanie tych narzekań do Mojżesza, wersety 11 i 12, przedstawia, że te obawy będą wypowiadane, nie słownie lecz w pantominie, do Chrystusa, głowy i ciała, jako pozaobrazowego Mojżesza od czasu wejścia Izraela w puszczę po opuszczeniu Etam. Druga Mojżeszowa rozdział 13 wersety od 18 do 20, aż do końca odśpiewania pieśni wybawienia. Druga Mojżeszowa rozdział 15 wersety od 1 do 21. Nasz Pan pamiętający na swoje cierpienia w Getsemane i Kościół pamiętający na wiele cierpień przychodzących z obawy, że nie pokonają trudnych doświadczeń, nie będą stawiać zarzutów, obawiającej się klasie restytucyjnej, w podobny sposób jak Mojżesz nie stawiał zarzutów Izraelowi. Ale jak Mojżesz zachęcał Izraelitów, ażeby się nie bali, ale byli odważnymi w grożącym niebezpieczeństwie, werset 13, tak Chrystus i Kościół dadzą zachętę wiernej klasie restytucyjnej, ażeby się nie obawiała, ale była bardzo odważną wśród niebezpiecznych prób. Rozkaz wydany przez Mojżesza synom izraelskim, by stali nic nie czyniąc, przedstawia rozkaz dany wiernej klasie restytucyjnej przez Chrystusa, głowę i ciało, ażeby nic nie czynili. Ta rada jest szczytem mądrości, którą można poznać po małym zastanowieniu nad przyszłymi warunkami. Naprzód trzeba nam pamiętać, że to będą wierni, którzy będą mieli właściwie wrobiony charakter. Jedyną zatem rzeczą, jaką będą musieli uczynić w takiej próbie, będzie to, by zachować spokój, być nieczynnym i nie poddawać się pokuszeniem. Dlatego w ostatniej próbie pokuszenia każdego z nas jest tak, jak sprawa się miała z naszym Panem na krzyżu, że nie mamy nic czynić, jak tylko stać spokojnie w tym, do czego dobiegliśmy, oczekując na Pana. Lecz jak w figurze nieczynności towarzyszyło przestrzeganie dzieła wyswobodzenia Pańskiego, werset 13, tak w poza figurze wiernym będzie rozkazane, ażeby dawali pozór na Pańskie dzieło wybawienia, a poza tym, żeby byli spokojni w tym, do czego dobiegli. Jak wybawienie Pańskie miało być dokonane w figuralnym onym dniu, które wam dziś okażę, werset 13, tak poza figuralne wybawienie będzie wykonane dla wiernych w małym okresie. Mojżesz zapewnił Izraela, że Egipcjan, których oni widzieli w owym dniu, więcej nie oglądają na wieki. Według angielskiego przekładu doktora Younga, w tym miejscu jest podane, więcej nie oglądacie aż do wieku, co należy rozumieć, aż do wieku tysiącletniego. To znaczy w poza figurze, iż Chrystus zapewni wiernych podczas małego okresu, że oni nigdy więcej nie zobaczą Egipcjan po zakończeniu małego okresu, albowiem zostaną wytraceni na wieki we wtórej śmierci. Wielką musiało być pociechą dla Izraela, gdy Mojżesz powiedział, Jehowa będzie walczył za was, a wy milczeć będziecie, werset 14, to znaczy, będziecie spokojni. Jak wielka musi być pociecha dla dziecka Bożego, gdy wie o tym, że Bóg walczy za niego, albowiem on jest po stronie wiernych. Umiłowani bracia i siostry, bądźmy dlatego wierni Panu, bo tylko wtedy możemy być pewni, że Pan będzie walczył za nas. Zapewnienie Mojżeszowe znaczy w poza figurze, że Jehowa podejmuje się dokonać nadzwyczajnej rzeczy przeciw szatanowi i jego sługom, i że to będzie dokonane dla wiernych podczas małego okresu, albowiem on w ich cichym zaufaniu i w posłusznym spokoju będzie ich siłą. A w tym będzie ich siła, gdy w cichości będą ignorowali wszystko, co szatan i jego słudzy będą czynili, mówili, lub nasuwali na myśl, i w tym właśnie okaże się ich bezpieczeństwo. W tejże doradzie Pan daje nam dobre prawidło odnośnie naszego zwycięstwa, ażebyśmy ignorowali kusiciela przez stawienie serc i umysłów naszych niedostępnymi na jego sugestie, przez ignorowanie lub niezwracanie uwagi na jego pokusy. Zdanie w wierszu 15, cóż wołasz do mnie? Nie jest właściwie przełożone w naszej Biblii. W angielskim przekładzie Rotherhama to zdanie jest podane w ten sposób: o co chciałbyś wołać do mnie? Innymi słowy, co ty byś chciał, abym ja uczynił? I bez czekania na jego prośbę, Bóg, który czytał pragnienie serca Mojżeszowego, rozkazał jemu uczynić to, co było potrzebne do osiągnięcia tego pragnienia, to jest wyswobodzenia Izraela. Powyższe zdanie pokazuje, że pytanie Boże nie było strofowaniem Mojżesza, a co można by wnosić z formy zdania podanego w naszej Biblii. I rozumie się, że trudnym byłoby do pojęcia, ażeby Bóg miał strofować klasę Chrystusową podczas małego okresu. Ale przeciwnie, pytanie Boże jest miłującą zachętą dla Mojżesza, ażeby wyraził swoje serdeczne pragnienie, jakie odczuwał względem wyswobodzenia Izraela. To znaczy w pozafigurze, że Jehowa zażąda od klasy Chrystusowej, by wyraziła swoje serdecznie odczute pragnienie odnośnie wyswobodzenia wiernej klasy restytucyjnej. I bez czekania na tę serdeczną prośbę klasy Chrystusowej, Jehowa da rozporządzenie, by wydali rozkaz ludowi do ruszenia w dalszą podróż przez niebezpieczeństwa wtórej śmierci, które oni zwyciężą, tak samo jak było pokazane w figurze, iż Bóg, nie czekając za przedstawieniem prośby Mojżeszowej za Izraelem, polecił jemu, by rozkazał ludowi iść naprzód wśród niebezpieczeństw Morza Czerwonego, które oni zwyciężyli. Rozkaz Boży dany Mojżeszowi, by podniósł laskę swoją, werset 16, przedstawia rozkaz dany klasie Chrystusowej, ażeby użyła swojej władzy na korzyść wiernej klasy restytucyjnej. Podniesienie laski i wyciągnięcie ręki na Morze Czerwone przedstawia sferę, w której władza i moc klasy Chrystusowej będą wykonywane nad wtórą śmiercią, i to w taki sposób, iż będą trzymać kontrolę nad jej czynnością lub nieczynnością, zależnie od woli Bożej. Mojżesz, rozdzielający morze dla protekcji Izraela, werset 16, przedstawia, że klasa Chrystusowa postawi wtórą śmierć w pewne warunki, w których nie będzie szkodziła, ale zabezpieczała pozafiguralnego Izraela podczas jego zetknięcia się z jej niebezpieczeństwem. Oznajmienie Boże dane Mojżeszowi, że synowie izraelscy przejdą środkiem morza po suszy, werset 16, przedstawia oznajmienie Boże, jakie Bóg da klasie Chrystusowej względem wiernej klasy restytucyjnej, iż znajdzie się w pośród pozaobrazowego morza i przejdzie bezpiecznie przez niebezpieczeństwa wtórej śmierci. Jak Bóg rzekł, iż On sam zatwardzi serca Egipcjan, że w nich idą w rozdział wód, usiłując dogonić Izraelitów i widząc, jak ci przeszli bezpiecznie przez morze, werset 17, podobnież Bóg będzie mówił, że jego bezpieczne zachowanie wiernej klasy restytucyjnej wśród niebezpieczeństwa wtórej śmierci będzie powodem, iż niewierni myśleć będą, że oni mogą się oprzeć i ujść przed niebezpieczeństwami wtórej śmierci. Jak Bóg rzekł do Mojżesza, że on będzie uczczony od Faraona, od jego wojska, wozów i jezdnych, tak Bóg powie klasie Chrystusowej, iż on zostanie uczczony od szatana, jego przesiewek, jego organizacji i jego reprezentantów jako fałszywych nauczycieli. Boskie oznajmienie, że Egipcjanie uznają go jako Jehowę, gdy on będzie uwielbiony w Faraonie w jego wozach i jezdnych, werset 18, przedstawia boskie oznajmienie klasie Chrystusowej, że jak szatan, jego organizacje i fałszywi nauczyciele zostaną pochwyceni przez środki i narzędzia, które będą powodem ich wtórej śmierci, tak też oni poznają sprawiedliwość i moc Jehowy, która ich pochwyci, ażeby ich uśmiercić. I to przyczyni się ku chwale Bożej, ponieważ wykaże im ona wielką chwałę mocy i sprawiedliwości Bożej. Ciąg dalszy nastąpi. Opublikowane w polskiej teraźniejszej prawdzie z 1948 roku, na stronach od 22 do 28 i w angielskiej teraźniejszej prawdzie z 1933 roku na stronie 72.